Magia kina. Tomasz Żółtowski, dzień dobry. W Magii kina goszczę dzisiaj wybitnego aktora, nie tylko filmowego, ale także teatralnego, Adama Woronowicza. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Jak to się robi, czyli filmowe profesje.
Adam, jak to się stało, że chłopak z Podlasia, który chciał zostać księdzem, wybrał studia w szkole teatralnej, która zupełnie nie kojarzy się z seminarium?
Po pierwsze kładę taki jakby kłam temu, nie wiem skąd to się pojawiło, że chciałem zostać księdzem. W ogóle nigdy nie chciałem zostać księdzem.
To jest gdzieś powielane, wiesz?
To jest jakoś powielane i to jest chyba taka historia, która może być związana z moim księdzem proboszczem, który o tym myślał. Natomiast nigdy mi to po głowie nie chodziło.
Czyli dementujemy.
Tak. Nie wiem skąd to się jakby wzięło. Natomiast ta historia odmieniana i opowiadana w różnych okolicznościach zawsze ma ten sam początek. To liceum w Białymstoku, gdzie miałem fantastyczną panią od języka polskiego, panią profesor Sytnik, która bardzo kochała teatr. Ja niestety nie mogę powiedzieć, że pałałem taką samą miłością do teatru. Często i gęsto w szkole jeszcze podstawowej byłem takim trochę jakby spiritus movens spektakli przerwanych z mego powodu, więc jak mam taki koszmar,
aż tak,
to śmieję się, że słyszę w tym koszmarze to swoje nazwisko Woronowicz wyjść, bo niejednokrotnie udało nam się przerwać spektakl, strzelając do aktorów z rurek. No i potem los sprawił mi taki psikus, że postawił mnie po drugiej stronie i teraz do mnie strzelają z rurek.
Miałeś takie zdarzenie?
Na razie jeszcze nie, ale pewnie wszystko przede mną. Ale tak, no to jest liceum, to jest jakaś... Myślę, że miałem to szczęście, że dość wcześnie pojawiło się we mnie takie marzenie, bo to było marzenie, tak jak kiedyś rozmawiałem z Agatą Kuleszą, w sumie wszyscy przyjechaliśmy studiować do Warszawy, żeby spełnić swoje marzenie. Marzenie, żeby zostać aktorem. Ale od marzenia do rzeczywistości to jest daleka droga i ona jest rzeczywiście no, nie tylko usłana różami, ale również różnymi innymi wydarzeniami. Ale to tylko pokazuje, że gdzieś w środku to marzenie nie było jakieś takie puste, bo czułem wewnętrznie, że to jest to miejsce, w którym chcę się realizować. Więc dość wcześnie w sumie, jak na liceum, bo to jest liceum, odkryłem, co chcę robić w życiu. Natomiast nie miałem w ogóle bladego pojęcia, czy ja to będę dalej kontynuował i że ta historia zaprowadzi mnie tu, gdzie mnie zaprowadziła, ale to liceum.
Pierwszy raz zauważyłem cię w filmie Jerzego Antczaka Chopin Pragnienie Miłości, w którym zagrałeś syna George Sand Maurycego. Zbuntowany chłopak z burzą włosów. Byłeś wtedy kilka lat po studiach. To oczywiście nie była twoja pierwsza rola filmowa, ale czy to był taki pierwszy przełom w twojej filmowej karierze, można tak powiedzieć?
To była taka rola, która no, odcięła mnie od filmu na parę dobrych lat. Jakby to generalnie było w ogóle taki trudny czas dla kina, bo albo było kino lektur szkolnych, albo były filmy, które były finansowane przez banki. W przypadku Chopina było podobnie, to PKO było takim bankiem, który tutaj sfinansował tą produkcję, oczywiście udzielił kredytu. Natomiast rzeczywiście to był taki film, taka przełomowa rola, która sprawiła, że w cudzysłowie przełomowa, że na wiele, wiele lat przestałem w ogóle grywać w filmie i w ogóle filmy praktycznie nie były robione w Polsce. Kolejną rzeczą w zasadzie, można powiedzieć, tak dużej rangi był dopiero Popiełuszko.
No właśnie. To był niewątpliwie sporo lat. Kamień milowy w twojej karierze, tak. Ale to trochę lat upłynęło.
Tak.
To musiało być dla ciebie wielkie wyzwanie aktorskie, zagrać postać tego legendarnego, można powiedzieć, charyzmatycznego kapłana zamordowanego przez komunistów.
Tak, to rzeczywiście była niesamowita taka przygoda. Rzeczywiście, oczywiście myślę sobie, że szykowała się taka klasyczna szuflada, w której miałem wylądować jako Popiełuszko.
Nie dałeś.
I nic nie, jakby tak powiedzieć, nic nie zapowiadało, że będzie inaczej, no bo po filmie też nie byłem jakoś bardzo rozpieszczany od razu kolejnymi rolami. Pojawił się pół roku później pewien taki epizod, który zagrałem u Borysa Lankosza, który wtedy robił swój, można powiedzieć, taki debiut.
Rewers.
Czyli rewers, gdzie zagrałem pana Józefa i za ten rewers okazało się, że zostałem nominowany do drugoplanowej roli, do nagród filmowych Orły, naszych polskich Oscarów. Wylądowałem w Teatrze Polskim obok Andrzeja Wajdy, siedział koło mnie i tam dalej pan Janusz Gajos, więc pan Andrzej powiedział, że najprawdopodobniej nagrodę w tej kategorii otrzyma Janusz, bo siedzi bliżej wyjścia, co oczywiście tak było, ale bardzo to było miłe, bo pan Janusz Gajos powiedział, że głosował inaczej nawet w swoim wystąpieniu i miał zasugerować, że głos oddał na mnie. Natomiast nie zmienia to faktu, że tak, że to był taki pewien przełom, taki punkt graniczny, że ilość spędzonych godzin w teatrze w tamtym czasie ewidentnie się skończyła na rzecz tego, że zacząłem coraz więcej grać w filmie.
No właśnie.
I w serialach.
Tak. I nie dałeś się zaszufladkować. To właśnie o czym wspomniałeś. Kreacje, o których mówiliśmy, to były role dramatyczne, żeby nie powiedzieć tragiczne. Natomiast niebawem ujawnił się twój niebywały talent komediowy. Myślę tu, pamiętam ten film bardzo dobrze, film Macieja Wojtyszki, Święty Interes.
Tak.
I tu spotkaliście się ponownie z Piotrem Adamczykiem.
Tak.
Pomysł filmu był przedni, bo bracia odziedziczają po zmarłym ojcu Starą Warszawę, auto, którym kiedyś jeździł biskup Karol Wojtyła.
Tak.
Dobrze
tak.
Bawiliście się na planie?
Tak, dobrze. To była dobra zabawa. Oczywiście, że tak. Z Piotrem zawsze jest świetna zabawa na planie, także jakoś tutaj jakoś bardzo się gdzieś tam wyczuwamy i czujemy. Tak, ten pomysł był generalnie taki, żeby tutaj dwójkę aktorów, którzy wcześniej zagrali takie duże role, powiedzmy na takim dużym znaczeniu emocjonalnym, czyli z jednej strony tutaj papieża i popiełuszkę umieścić w jednej komedii. Tak, to była fajna przygoda. Myślę, że dzisiaj z perspektywy czasu wolałbym, żeby była jeszcze bardziej śmieszniejsza. Mieliśmy ku temu duży potencjał i fajnie by było, gdyby ludzie się z tego jeszcze bardziej śmiali, ale nie zmienia to faktu, że to spotkanie też coś nam pokazało.
A byliście też z Piotrem Adamczykiem koproducentami tego filmu. Jak to się stało?
Tak, zaproponowano nam, że z racji tego, że no ten budżet jest jaki jest, że
skromny.
W sumie jakbyśmy się zgodzili zostać koproducentami, rezygnując z garzy aktorskiej na rzecz ewentualnie późniejszych wpływów z biletów, to będzie nam bardzo miło, więc w ten sposób staliśmy się koproducentami wytwórni filmowej.
A czy ten święty interes był dobrym interesem w związku z tym?
Spoko. Tam się jakoś tam, nie mówię, że to były jakieś naprawdę nieprawdopodobne kokosy, ale w sumie też nie było źle.
Rozumiem. Komediowe wcielenia szybko zacząłeś przeplatać z rolami postaci negatywnych. Czyli jakby kolejny rys twojego aktorstwa, jak Gangster Gruby na przykład,
tak.
W chrzcie Marcina Wrony,
tak.
Czy Pułkownik UB Wasilewski w czasie Honoru.
Tak.
To oczywiście poszerzało twoje filmowe amplua. A powiedz, czy lubiłeś takie wyzwania, które musiały na przykład zaskakiwać widza kojarzącego cię ze szlachetnymi bądź zabawnymi bohaterami?
No to rzeczywiście zawsze jest takie stwierdzenie, że no jestem przede wszystkim aktorem, tak? Jestem aktorem od tego, żeby jakby grać to, co jest. I te propozycje rzeczywiście były bardzo różnorodne. To było cudowne, że można było sprawdzić się w tak różnym repertuarze. Ja się tam czułem jak ryba w wodzie, więc pojawienie się Marcina Wrony, nowych nazwisk, nowego pokolenia w kinie polskim związane było z pojawieniem się i w ogóle z funkcjonowaniem Instytutu Sztuki Filmowej, który umożliwił karierę, ale też jakby ścieżkę taką pracy, możliwość realizacji filmów dla wielu, wielu z nas. No, pewnie nigdy by w życiu nie powstał Popiełuszko ani Rewers, gdyby nie Instytut Sztuki Filmowej, tak? Gdyby nie ta instytucja, która jakby finansuje polskie produkcje i w sumie z każdego biletu, bez względu na to, czy idziemy na polską produkcję, czy zagraniczną, jakiś procent jest odprowadzony do tej puli, który zasila budżet Instytutu Sztuki Filmowej. Ja tylko boleję bardzo mocno na tym, że dzisiaj w Polsce, która ma mnóstwo innych wydatków, bo i zdrowie, i wojsko, i tak dalej, tak bardzo mało przeznacza się na kulturę i jakby obecne władze przeznaczyły tak bardzo liche pieniądze na produkcje filmowe, żeby nie powiedzieć, że tych pieniędzy praktycznie nie ma w ogóle, więc z jednej strony chcielibyśmy sukcesów na miarę Oscarów Idy albo nominacji do Zimnej Wojny Pawlikowskiego i sukcesów na różnych wielkich festiwalach.
Ale trzeba dać szansę.
Z drugiej strony 40-milionowy naród nie ma woli w ogóle w rządzących, żeby przekazać na kulturę pieniądze. I to jest wstrząsające, niestety.
Wróćmy jeszcze do tych twoich ról negatywnych. W moim odczuciu apogeum zła osiągnąłeś chyba w filmie Czerwony Pająk. Marcina Koszałki. To jest znakomita kreacja. Subtelnymi środkami stworzyłeś z pozoru zwykłą, a jednak przerażającą postać. Trudno było wejść w skórę seryjnego mordercy?
To rzeczywiście był dość złożony proces, bo z jednej strony tutaj wielki ukłon w kierunku Marcina Koszałki. Wybitnego polskiego operatora, myślę też, no, rośnie nam naprawdę wspaniały reżyser, bardzo wrażliwy, i ostatni jego film Biała Odwaga tylko to był, jakby utwierdza mnie w przekonaniu, że on ma w sobie ten taki ogromny potencjał, który gdzieś tam niesie, jeżeli chodzi nawet chociażby o ten walor scenariusza, ale też i obrazu. Marcin rzeczywiście wyszedł od takiej historii, która jest autentyczna, bo w jednej jedynej historii encyklopedii seryjnych morderców na świecie, gdzie są wszyscy i Zodiak, i tam morderca z Zielonej Rzeki, z Green River, który stał się potem jakimś takim pierwowzorem. Oczywiście on był ulubiony z kilku postaci, pierwowzorem dla Kannibala Lectera i Milczenia Owiec. Jest jeden Polak. Jest jeden Polak, właśnie Czerwony Pająk. Czerwony Pająk oczywiście jest tylko pseudonimem, bo on miał wysyłać w latach 60. na milicję listy pisane czerwonym atramentem. Tutaj Służba Bezpieczeństwa nie chciała tutaj podbijać, że być może to była krew czy coś takiego. Podpisywane Czerwony Pająk. Pytanie jest w ogóle o to, czy ta postać w ogóle istniała, czy została wymyślona przez ówczesną Służbę Bezpieczeństwa, żeby zastraszyć społeczeństwo. To jest zupełnie coś innego. Ale fakt jest taki, że na ulicach Krakowa w latach 60. wylądowały manekiny ubrane w tamtych czasach, które jakby poszukiwały tajemniczego człowieka w takim dość charakterystycznym berecie, który w zasadzie nic nie mówił, bo taki beret nosiło bardzo wielu wtedy ludzi. Ale ta postać jest autentyczna i rzeczywiście to miało miejsce. Więc to jest cudowne, że Marcin spróbował tą historię wydobyć. Oczywiście też spróbował ją utkać trochę z innych też historii, dodać troszeczkę tej fabule takich wątków, które miały miejsce w przypadku innych seryjnych morderców. Może już nie zapisanych w encyklopedii wydanej w Stanach Zjednoczonych, ale znanych opinii społecznej wtedy w Polsce, i utkał tą historię. Także on jeszcze dość subtelnie to uczynił, więc to z jednej strony, tak jak mówisz, raczej to była ogromna przyjemność móc pracować z takim wrażliwym twórcą na takich delikatnych nutach. W sumie rzeczywiście ten morderca, ta postać kosztowała mnie o tyle, o ile. Natomiast ta praca z Marcinem i ten czas, to też Filip Pławiak,
tak, no tam
partner.
Był taki relacja mistrz-uczeń.
Tak, tak, tak. Mhm. Więc to naprawdę była przednia historia. Ja się z tego bardzo cieszę i ten film potem pojawił się w głównym konkursie na festiwalu międzynarodowym w Karlowych Warach i zwrócił uwagę opinii publicznej, nawet prasa branżowa zagraniczna, nie tylko europejska, ale również amerykańska, pisała o wyjątkowym filmie, wyjątkowym reżyserze, w oczekiwaniu, jaki to nowy obraz, kolejny, drugi, zrobi ten reżyser, bo zapowiada się na bardzo takiego ciekawego twórcę. Właśnie przez to, że Marcin stworzył tą historię, no nietuzinkowo, rzeczywiście udało mu się stworzyć obraz, no wyjątkowy, ja myślę, który ciągle gdzieś, jak nawet go się ogląda po jakimś czasie, to on ciągle jest, no, bardzo dynamiczny.
I budzi emocje.
I budzi emocje.
To prawda. O innych kreacjach filmowych, a także teatralnych porozmawiamy z naszym gościem Adamem Woronowiczem w drugiej części audycji po krótkiej przerwie. Zostańcie Państwo z nami.
Magia kina. Magia kina.
Zgodnie z zapowiedzią powracamy do rozmowy z naszym gościem Adamem Woronowiczem. Masz w dorobku wiele ról filmowych i serialowych. Ja nawet nie próbuję ich zliczyć. Dużo pracujesz. Ale grałeś m.in. kultową postać Adasia Miałczyńskiego, bodaj jako piąty aktor po Marku Kondracie, Wojciechu Wysockim, Cezarym Pazurze i Andrzeju Chyrze. Tak. Baby są jakieś inne.
Tak.
To koncert na dwóch aktorów. Można tak powiedzieć. Partnerował ci Robert Więckiewicz.
Tak, albo ja partnerowałem Robertowi Więckiewiczowi. W każdym razie rzeczywiście jedziemy we dwójkę tym samochodem Fordem Focus w tą Polskę nocą ku naszemu przeznaczeniu ostatecznemu, które będzie finałem filmu. Tak, ale to jest taki film też wyjątkowy, który się gdzieś tam w pewnym momencie, tak jak Marek mówi, Koterski napisało mu ten scenariusz. Nawet będąc na spotkaniu z Markiem usłyszałem, że on pisał 7 uczuć, ale musiał zrobić przerwę i w tej przerwie napisał tenże scenariusz. Baby są jakieś inne. No tak, i to też jest taki film, bym powiedział, taki wyjątkowy, no bo rzadko się zdarza. Na początku jak go przeczytałem, no to sprawiał wrażenie niemalże sztuki teatralnej bardziej niż.
No tak, bo to partytura na dwóch aktorów praktycznie.
Tak, natomiast no fakt jest taki, że poza tym, że nas ten film naprawdę sporo kosztował, no bo rzeczywiście mówiąc tu o środkach aktorskich, to praktycznie siedząc cały czas za kierownicą albo obok, no nie mieliśmy zbyt dużo możliwości tutaj.
Pola manewru.
Pola manewru i tylko głównie gadaliśmy, więc to jest z jednej strony było bardzo kuszące, a z drugiej strony
trudne.
Jak powiedział Jurek Zieliński, operator obrazu, kiedy się spotkał z Markiem Koterskim, panie Marku, powiedzmy to sobie szczerze, ten film jest niemożliwy do zrealizowania.
Tak. Ale powstał.
Ale powstał.
A powiedz mi, że zagranie tej postaci Adasia Miałczyńskiego, no kultowego,
tak,
to było dla ciebie jakiś rodzaj nobilitacji, czy też traktowałeś te propozycje jako kolejne zadanie aktorskie?
Jest takie pewne obciążenie zawsze z tym związane, no bo wiadomo, że to jest jakaś tam kultowa postać. Natomiast no, też trzeba powiedzieć, że tenże Adaś Miałczyński w tym filmie to trochę inny Adaś Miałczyński od Wszyscy Jesteśmy Chrystusami, od
Dnia Świra,
od Domu
Wariatów
i tak dalej. To jest troszeczkę inny Adaś jakby i chyba tak jest u Marka, że on w sumie nawet przekazując komuś tam, prawda, pałeczkę, no to ta postać jest w danym momencie, w którym mu się pisze ten scenariusz, trochę czegoś innego dotyka, zmierzy się trochę z innym problemem, tak? I chyba tak jest. Ma problem i przyznaje się do swojej choroby alkoholowej, mierzy się z problemem swojej rodziny, konfrontuje się z tą rodziną, potem są, prawda, konfrontacja cały czas oczywiście ze sobą, ale również z kobietami, z ich relacjami. No i tutaj też tak samo, z taką opowieścią trochę o naszej kondycji teraz tu. I także on na każdym etapie jest gdzieś inny. To nie jest tak, że to jest jedna i ta sama postać. Nazwana oczywiście tak samo, ale mierzy się trochę z innymi problemami. Także z jednej strony jest to takie rzeczywiście wyzwanie, a z drugiej strony trochę inne zadanie za każdym razem.
Czyli nowe rozdanie jakby.
Trochę tak, trochę tak.
Przed 7 laty otrzymałeś nagrodę aktorską na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni za rolę hrabiego Hermana von Krausa, którego zagrałeś w obrazie Filipa Bayona Kamerdyner. Podobno byłeś zaskoczony, że nagrodzono cię za główną rolę męską. Pamiętasz to?
Tak, miałem wrażenie, że nawet pracując przy tym obrazie, miałem wrażenie, że tutaj jakby główna rola jest komuś innemu powierzona. Sebek Fabijański tutaj rzeczywiście tworzył tą tytułową postać Kamerdynera. Ja rzeczywiście byłem taką postacią drugoplanową, więc...
Zresztą byłeś nominowany do Orła w kategorii najlepszy aktor drugoplanowy.
Tak, dlatego takie duże było moje zdziwienie, że tutaj kapituła tej nagrody w tego roku, czyli nasze jury postanowiło przyznać główną rolę męską w tej kategorii, a konkurencja była dość spora, żeby nie powiedzieć poważna. To był rok premiery chociażby Kleru Wojtka Smarzowskiego, który rozpalił naprawdę tutaj publiczność gdyńską i no, role moich kolegów rzeczywiście były przednie, więc wszyscy się spodziewali, że ktoś inny tą nagrodę dostanie.
Przemawia przez ciebie, jak myślę, skromność, nie zmienia to faktu, że była to chyba ważna kreacja w twojej karierze filmowej.
Oj tak, to żeby nie powiedzieć, że też rzeczywiście musiałem tutaj jakby zupełnie coś innego, z czym się innym mierzyć, to zupełnie inna postać. No ale Filip Bayon znany z tak wielkich obrazów jak Biała Wizytówka, Magnat, tak w innym tytule. No to jest też ktoś wyjątkowy w naszej kinematografii, ktoś to jakby tworzy te filmy epickie. Żałuję oczywiście, że czas nie pozwolił, budżet, że nie udało się zrealizować wielu, wielu innych scen, które były w tym filmie, które by dopełniły tego obrazu i go poszerzyły. Tak troszkę czułem się, że redukowano tę scenę, redukowano i szkoda. Pozostaje niedosyt, żeby opowiedzieć historię tych ziem, tutaj ludzi mieszkających, Kaszubów, ich historii, ale są też no, wyjątkowe historie i wyjątkowe obrazy, które pewnie przejdą już do historii kinematografii, jak wspaniałe obrazy Łukasza Guta. No i ta scena egzekucji w Plaśnicy, nie? Także to jest, myślę, nikt tego nie sportretował tak genialnie, jak właśnie w tym filmie Kamerdyner.
No tak, a po latach często z filmów zostają nam pojedyncze sceny.
Tak.
Te, które zrobiły na nas wrażenie.
To jest naprawdę wyjątkowa scena.
Jest jakaś rola w filmie czy serialu, którą szczególnie lubisz, czy najbardziej cenisz? Czy nie wartościujesz?
Nie mam czegoś takiego, że jest jakaś tam rola. Nie wiem, nigdy się nad tym nie zastanawiałem. Może to przyjdzie do mnie w miarę upływu lat. Na pewno teraz bardzo lubię tą postać, którą jakby do mnie wraca takim echem, postać z serialu The Office, Darka Wasiaka. Mm-hmm. Jakoś tak, nie wiem, lubię ją i jakby tak się generalnie dobrze z nią czuję. I widzę, że ona też tak dobrze robi dla ludzi. Generalnie coś, do czegoś jest tam potrzebne.
Wiesz co? Nawiążę do tytułu filmu Kingi Dębskiej Zupa Nic.
Albo.
Ale wiesz dlaczego? Bo te kreacje to właśnie naprawdę można po prostu łyżkami jeść. Wiesz, jak oglądam właśnie Darka Wasiaka w TheOffice.pl, czy Tadeusza w Zupie Nic, czy wreszcie Staszka w Mayday, gdzie znowu graliście z Piotrem Adamczykiem. Tak. No powiem ci, że ja po prostu tam śmiałem się cały czas. Tadek Chrapek oczywiście w Teściach.
Oczywiście.
To są wszystko takie kreacje, które, no mówię, już nie wspomnę o reklamie pewnego napoju.
Tak jest.
Wszystko to można, wiesz, łyżkami jeść. To pokazuje, jak bogatą masz paletę jednak komediowych środków wyrazu. To jest fantastyczne. Z jednej strony, wiesz, ten seryjny morderca u koszałki, a z drugiej właśnie, nie wiem, Darek Wasiak, no.
Tak. No to się oczywiście pojawiło w pewnym momencie. Ja nie szukałem tej zmiany. Ona po prostu w pewnym momencie przyszła. I to było rzeczywiście związane z jednej strony z pandemią, z takim momentem, kiedy dużo rzeczy się zatrzymało i robiliśmy tych teściów, a wtedy jeszcze w ogóle nikt ich nie nazywał teściowie jeden, no bo robiliśmy w ogóle teściów, czyli jakby wstyd sztukę teatralną przeniesioną na ekran, napisaną przez Marka Modzelewskiego w tę pierwszą zimę pandemiczną, ze wszystkimi tego obostrzeniami i tak dalej. I nikt nie przypuszczał, że ta historia nas zaprowadzi tu, dokąd nas zaprowadziła, że już jest tak zwana trzecia część, a nie wykluczone, że może powstanie kolejna. I to jest niesamowite. To jest rzeczywiście niesamowite. Ja tego nie szukałem, więc ja do tego momentu w ogóle nie grałem tego typu...
Przyszło do ciebie.
To po prostu przyszło i postanowiłem. Zresztą z drugiej strony no, we wszystkich tych rolach w sumie używając takich środków technicznych, ja w sumie gram tak samo jak w dramacie. No, z tą tylko różnicą, że ze mnie się śmieją teraz w tych rzeczach. Natomiast dla aktora, który gra w komedii, no to jest granie w dramacie. W sensie jest w pewnym dramacie, no, który powoduje salwy śmiechu, ale dalej jest w takim napięciu dramatycznym, bo coś tam się mu zdarza.
Kiedy rozmawiamy o twoich aktorskich wyzwaniach, grzechem byłoby nie wspomnieć o teatrze telewizji.
Tak.
Byłeś wielokrotnie nagradzany za swoje role w teatrze telewizji. Jedną z ważniejszych realizacji byli w moim odczuciu bracia Karamazow.
Tak.
Pamiętam to z festiwalu Dwa Teatry w Sopocie, w reżyserii Janusza Opryńskiego, twórcy lubelskiego teatru Prowizorium. Głośne przedstawienie, ascetyczne w formie, którego wielką siłą było właśnie aktorstwo.
Tak.
Czy wyście pracowali nad tym w Lublinie, czy w Warszawie?
Tak, oczywiście. Pracowaliśmy nad tym w Lublinie i pracowaliśmy w ogóle, też próby były w Warszawie. Ta scenografia wymyślona też przez jakby Janusza i tak, przez scenografa. Tak, to była też wyjątkowa przygoda, która jest też takim wyjątkowym momentem. To zostało potem przeniesione do teatru telewizji i jest to nagrane i super, ale to było coś takiego rzeczywiście wyjątkowego, takiego robionego w takim teatrze, który miał takie korzenie, ale też takie, no bo to był ten teatr właśnie Prowizorium, to był właśnie ten taki teatr, który no, znany był z tych wielkich przedstawień, które objeździły cały świat. trochę potem się ta ekipa zmieniła, część odeszła z tego teatru i Janusz jakby na nowo stworzył ten zespół i efektem byli bracia Karamazow, który zawsze chciał zrealizować. Oczywiście profesor Wodziński, uczeń księdza Tischnera,
który, filozof, tak.
Filozof, który przetłumaczył specjalnie dla Janusza na nowo braci Karamazow. Zresztą przy tej okazji ukazała się oczywiście ta książka. No, tam się wiele rzeczy wydarzyło. To była cudowna przygoda. Jeździliśmy
Byłeś
z tym po Polsce.
Byłeś asystentem reżysera.
Tak, pełniłem taką funkcję. Tak, jednocześnie taką funkcję pełniłem. Ale to była super przygoda, super, która trwała kilka sezonów i rzeczywiście no, sporo tych spektakli zagraliśmy nie tylko w Lublinie, ale również po Polsce. Jeżdżąc na różnego rodzaju festiwale. Byliśmy również w Gruzji, byliśmy w Tbilisi, byliśmy w Moskwie. Także byliśmy na paru festiwalach, byliśmy w Rumunii, także tak zjeździliśmy trochę świata.
Asystent reżysera, masz ciągoty reżyserskie?
Nie, w sumie ja się zaraz bardziej, kiedyś tak mówiłem, wiesz, tam powiedziałem, że może kiedyś tam, ale to jest rzeczywiście, jakby to powiedzieć...
Inna profesja.
Tak, chyba trochę inna profesja. Oczywiście... Nie wiem, w czym miałby ten zawód aktora pomagać reżyserowi. W sumie to wcale nie jest tak, że... To trochę tak jak z trenerem piłki nożnej, nie? Że to wcale wybitny trener piłki nożnej nie musi być wcale wybitnym zawodnikiem
piłkarskim.
I odwrotnie. To się wcale nie przekłada. Oczywiście pewnie gdzieś tam wyjątki się zdarzają, natomiast to coś jest innego. To jest chyba coś, co powiedział Haas kiedyś w jakimś jednym takim, cytowany wielokrotnie, muszę zrobić ten film, bo... No bo muszę. Tak, muszę, bo nie mogę żyć, żeby go
taki
nie zrealizować.
Taki imperatyw wewnętrzny mam, tak?
I to jest dość poważna sprawa wtedy, jak coś takiego zdarza. I tak, no, to jest rzeczywiście inna postać. Ktoś, kto kreuje cały świat, tak? Ktoś, kto dopiero zaprasza aktora do środka, ale że kreuje cały świat. Łącznie, często i gęsto to jest związane również ze scenariuszem, który współtworzy albo pisze niemalże. Więc to no tylko tak, pokazuje, że to tylko pokazuje, tak jak w przypadku Marka Koterskiego, ale nie tylko, Wojtka Smarzowskiego, że to jest kino autorskie.
Właściwie od skończenia studiów grasz w teatrze. Związany byłeś z Teatrem Powszechnym, a obecnie występujesz w Teatrze Rozmaitości. Zresztą powróciłeś do niego po 10-letniej przerwie. Lubisz scenę i kontakt z żywym widzem, dla którego grasz tu i teraz?
Tak, to jest taka rzecz, że dobrze mieć jest ten kontakt z widzem. I nie czuję w sobie takiej potrzeby grania dużo, bardzo dużo. Wielu moich kolegów no, gra po kilkaset spektakli rocznie, utrzymując się z tego. Obawiam się, że ja nie jestem do tego predysponowany.
No ale też...
Wiesz, może nie teraz, nie dałbym rady.
Doba właśnie ma 24 godziny, a przy twoich filmach, serialach, to, tak, to trudno ja byłoby to pogodzić.
Tak, ja rzeczywiście chyba tutaj wybrałem, życie może za mnie wybrało ten rodzaj jakby pracy. I gram w teatrze, zdarza mi się, nie jest to tak dużo, ale ma to miejsce. Ma to miejsce, że te kilka spektakli miesięcznie gram.
A radio, jakie miejsce zajmuje twojej zawodowej
twórczości? Było rzeczywiście takim, to był taki moment, kiedy Teatr Polskiego Radia był takim miejscem, do którego bardzo często przychodziłem. Związane to było też z takim specyficznym, wyjątkowym środowiskiem, które się gdzieś w Warszawie wokół Teatru Polskiego Radia powstało i ono ciągle oczywiście jest. Jestem teraz zaproszony na galę stulecia Teatru Polskiego Radia. Natomiast nie zmienia to faktu, że też z powodów takich czysto zawodowych, jakiejś takiej bycia często gdzieś i gęsto poza Warszawą muszę czasami odmawiać, ale Zdarza mi się i to ma miejsce, że tak, że jestem, że gram, że przychodzę, że to jest wyjątkowe miejsce i wyjątkowa praca. Traktuję to rzeczywiście jak coś wyjątkowego, ale ma to cały czas gdzieś tam głęboko miejsce w moim sercu.
A powiedz na zakończenie naszej rozmowy, nad czym obecnie pracujesz?
Teraz jest to taki moment, w którym powstaje nowy serial Janka Cholubka, twórcy chociażby Heweliusza. Nie wiem, jaki będzie tytuł ostatecznie, natomiast ten roboczy tytuł to jest Zbrodnia Połaniecka. To historia, która
prawdziwa.
Rozegrała się tak niedaleko Połańca pod koniec lat 70. No tak, to rzeczywiście była taka historia, która wstrząsnęła ówczesną opinią publiczną. I Janek razem z Maćkiem Kowalskim do tego jakby wracają i stworzono scenariusz, myślę, że bardzo interesujący.
Czekam na kolejne twoje wcielenia aktorskie i dziękuję ci bardzo za spotkanie i rozmowę.
Dziękuję ci z całego serca za zaproszenie, bardzo było miło.
Magii kina gościł Adam Woronowicz.
Dziękuję bardzo.
Co jest grane? Filmowe nowości.
Dzisiaj mamy dla Państwa aż dwie propozycje wybrania się do kina. Pierwsza z nich to amerykański dramat Norymberga w reżyserii Jamesa Vanderbilta. To kolejny obraz powracający do wydarzeń związanych z procesem niemieckich zbrodniarzy wojennych, który zakończył się jesienią 1946 roku. Przed Międzynarodowym Trybunałem Wojskowym stanęło wówczas 22 hitlerowskich dygnitarzy na czele z dowódcą Luftwaffe marszałkiem Hermannem Göringiem. Wcześniej m.in. Jerzy Antczak zrealizował telewizyjny epilog norymberski, a Stanley Kramer wybitny wyrok w Norymberdze, który otrzymał 9 nominacji do Oscara i 2 statuetki Amerykańskiej Akademii Filmowej. Obraz ten jednak skupił się na późniejszym procesie, w którym oskarżano hitlerowskich prawników, a pojawiające się na ekranie postaci były fikcyjne. W filmie Vanderbilta pokazany jest ten najważniejszy bodaj proces XX wieku, w którym osądzano nazistów odpowiedzialnych za śmierć milionów ludzi. Norymberga nie jest jednak klasycznym dramatem sądowym w stylu 12 gniewnych ludzi. W 2,5-godzinnym obrazie sceny sądowe zajmują niewiele miejsca. Istotniejsze jest to, co rozgrywa się wokół procesu. Przygotowania do rozprawy, dziennikarskie polowania na sensacje i przede wszystkim psychologiczna gra, jaka toczy się pomiędzy oskarżonym Hermannem Göringiem i amerykańskim psychiatrą wojskowym Douglasem Kellym, który usiłuje zrozumieć naturę sprawców masowych zbrodni. Jego wnioski są zaskakujące. Ci, którzy zgotowali piekło milionom ludzi, nie byli szaleńcami, ale przerażająco normalnymi, skutecznymi faszystowskimi liderami, w których nieposkromione ambicje powiązane były z narcystycznym głodem władzy, przekonaniem o własnej wielkości i bezwzględnym podporządkowaniem środków służących realizacji celów politycznych. Gra pomiędzy Kellym i Göringiem odbywa się na kilku poziomach, począwszy od relacji rodzinnych, a skończywszy na politycznych priorytetach. Kelly usiłuje zdobyć zaufanie marszałka, ma także konkretny cel, jakim będzie napisanie książki o nazistowskich zbrodniarzach, która powinna stać się bestsellerem i zapewnić mu sławę. Göring jest jednak trudnym przeciwnikiem ze względu na swoją inteligencję, a także momentami czarujący sposób bycia. Gra go Russell Crowe. Doskonale pokazuje egotyczne skłonności marszałka III Rzeszy. Momentami jest monumentalny, ale także megalomański, czujny i przebiegły. Jego adwersarza, Kelleya, gra Rami Malek, czyli pamiętny Freddie Mercury z filmu Bohemian Rhapsody. Niestety, ale tym razem nie jest to oscarowa kreacja. Swoją emocjonalnością przerysowuje postać psychiatry. Wprawdzie Kelly ostatecznie wygrywa pojedynek z Göringiem, ale Malek na pewno przegrywa potyczkę z Crowe'em. Norymberga to także film ostrzeżenie przed złem, które w obecnych czasach również może przybrać zbrodniczy charakter na skalę światową. To wyraźnie akcentują twórcy tego obrazu. W Norymberdze imponuje scenografia. Olbrzymia sala sądowa, mogąca pomieścić 6 tysięcy osób, odtworzona została z niebywałą pieczołowitością. Zadbano o najdrobniejsze szczegóły. Znakomite są także zdjęcia naszego rodaka Dariusza Wolskiego. Obraz Jamesa Vanderbilta nie zbliża się poziomem do wspomnianych przeze mnie filmów, takich jak Wyrok w Norymberdze czy 12 gniewnych ludzi. Ale jest to interesująca propozycja łącząca kino historyczne z dramatem psychologicznym. Oczywiście propozycja dla starszych widzów. Mamy jednak dzisiaj także zaproszenie do kina dla najmłodszych. Zadbała o to Iwona Dębska w dniu Świętego Mikołaja. Witam cię.
Dzień dobry, tak.
Jaki film chcesz polecić?
Zwierzogród 2, czyli powracamy do Zwierzogrodu, do miasta, w którym oczywiście rządzą zwierzęta. W 2019 roku pojawiła się część pierwsza, była to absolutna rewelacja i krytyka, i publiczność.
To był hit kinowy.
Tak, tak, to był hit. Więc zupełnie mnie nie zdziwiło, kiedy w dniu premiery w piątek wybrałam się z dwójką dzieci do kina i sala była praktycznie pełna. I wyobraź sobie, że odbiorca był od lat powiedzmy 5 do mocno w górę. A wiesz, i nawet nastolatki.
Chciałem cię o to zapytać. Czy to jest jeden z tych filmów, które wprawdzie dla najmłodszych, ale jednak są adresowane do widza, tak jak mówisz, od lat 5 do 100 być może.
Absolutnie tak. Nawet przez minutę nie nudziłam się na tym filmie, bo to jest zabawa wielopiętrowa. Tak jak powiedziałeś, młody widz odbiera fabułę dosłownie, nie chwyta tych wszystkich smaczków, których wychwytuje dorosły człowiek. Ja tylko przypomnę, że mamy tutaj duet, który teoretycznie do siebie nie pasuje.
Detektywi.
Tak, Judy i Bayer w pierwszej części uratowali miasto, teraz mają specjalne zadanie, bo do miasta wślizgnął się wąż. No jak wiadomo,
czyli
wąż,
symbol zła.
Tak, nam się kojarzy ze złem i tutaj pierwszy haczyk dla dorosłych i też dla dzieci do przemyślenia, bo my od razu się domyślamy, że to jest kolejny stereotyp, z którym warto walczyć. Oczywiście tam pojawia się wiele innych tropów, ja nie będę opowiadała fabuły, bo fabuła jest klasyczna, trzeba złapać węża, trzeba kogoś ocalić, jest pościg. Właściwie fabuła tego filmu oparta jest na takim klasycznym kinie kryminalnym, gangsterskim, kinie drogi.
Przygodowym.
Przygodowym, tak. Mhm. Walka dobra ze złem, charakter czarny, charakter biały. Mhm. Wszystko się tutaj zgadza. Od razu powiem, że fabuła jest dopięta naprawdę na ostatni guzik. Natomiast wiele się w tym filmie dzieje jakby poza słowami, bo to jest film, który ma uczyć młodego widza o tym, że nie warto wierzyć w stereotypy, że trzeba te stereotypy sprawdzać, że jeżeli jesteśmy bardzo różnymi ludźmi, no w tym wypadku chodzi o zwierzęta, ale to jest klasyczna antropomorfizacja postaci, no to wcale nie znaczy, że możemy się dogadać. Możemy na przykład pójść na psychoterapię, jak robią bohaterzy tego filmu. Mówi się o traumie dziecięcej i oczywiście młody człowiek, jeżeli ma lat 7, 9 czy nawet 12, to być może jeszcze nie rozumie tego wszystkiego, ale starszy człowiek już wie, o co chodzi, tak? Że można się jakoś dopasować, że można wyczyścić pewne sytuacje, że wcale właśnie inność nie oznacza gorszości, o czym też opowiada ta historia w bardzo taki subtelny sposób. Podoba mi się, że tutaj nie ma takiego taniego dydaktyzmu, tylko to jest ciągle zabawa. Świetne dialogi, bo oczywiście ta strona dubbingowa i dialogowa jest bardzo ważna w tej polskiej wersji językowej. Naprawdę zadbali twórcy o to, żebyśmy dostali inteligentny, dobrze przetłumaczony, zabawny i kontekstowy dialog. Mhm. Na przykład jest taka scena końcowa, w której wchodzi świnia i
zdradzasz?
Mówi... Zdradzasz? Tak, mogę to zdradzić, bo to nie zepsuje smaku. To się nazywa wejście świni. Oczywiście mali odbiorcy się śmieją, bo dla nich jest to zabawne, a ja już wiem, że to jest parafraza wejścia smoka.
No tak.
I potem tłumaczę tym młodym odbiorcom, że właśnie tak należy to rozumieć, że był taki, czy jest taki kultowy film. Mhm. Świetna zabawa, otwarcie bije wszelkie rekordy popularności. Pierwsze 5 dni wyświetlania animacji zarobiło ponad 5,5 miliona dolarów. I jest to najlepsze otwarcie animacji jak do tej pory, a czwarte, przynajmniej taka jest klasyfikacja w ogóle, biorąc też kino dla dorosłych. Ogromnie polecam, naprawdę, tak jak zaznaczyliśmy na początku, to jest kino od 5 do 105.
I to jest nasz prezent na Mikołajki.
Tak, Zwierzogród 2 w kinach.
Polecamy, zapraszamy. Bardzo ci dziękuję, Iwona. W Magii Kina to już wszystko. Tomasz Żółtowski. Kłaniam się państwu. Audycję zrealizowali Julia Baranowska i Michał Broniewicz. Do usłyszenia za tydzień.
Magia Kina.